Oko w oko, Wojciech Jakubowski, witam serdecznie. Audycję realizuje Kasia Pracka w studiu Stanisław Bisztyga.
Witam serdecznie, dobry wieczór Państwu.
Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, radny sejmiku województwa małopolskiego i zdalnie dla odmiany Ryszard Majdzik.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panie Rektorze, dobry wieczór Pani Ince, realizatorce dzisiejszego programu. I witam Stanisława.
Działacz opozycji antykomunistycznej, radny miasta Skawina, Prawo i Sprawiedliwość. Panowie, Andrzej Duda jest pierwszym politykiem, który od czasu wybuchu wojny przemówił w Radzie Najwyższej. Tak wygląda prawdziwy, lojalny przyjaciel, napisał na Twitterze przewodniczący tegoż parlamentu Rusłan Stefańczyk. Stanisław Bisztyga.
To ja uważam, że to jest bardzo dobry ruch. Uważam, że na podkreślenie zasługuje aktywność pana prezydenta w skali międzynarodowej. Ja się bardzo z tego cieszę. Wypowiedział tam parę bardzo mocnych słów, że Ukraina powinna być odbudowywana z reparacji, że Rosja, że Ukraińcy sami powinni zadecydować o swojej przyszłości. To są bardzo mocne słowa. Jak również podkreślił tę przyjaźń. No, Rosjanie się chyba jednak strasznie byli niezadowoleni z tego faktu, bo podczas wizyty pana prezydenta Kijów został ostrzelany. W związku z powyższym sądzę, że nie było im to na rękę. Natomiast wydaje mi się, że tego typu aktywność jest niezwykle potrzebna. Zieleński, zresztą pan prezydent, bardzo mocno ją podkreślił. Nazwał też prawdziwym przyjacielem naszego pana prezydenta i Polaków. Dziękował, mówił on o nadzwyczajnej ustawie, która ma wprowadzić taki sam status dla Polaków na Ukrainie, jak i Ukraińców w Polsce. Ciekawą inicjatywą również pan prezydent Zieleński wystąpił, że nadał Rzeszowowi tytuł miasta ratownika, bo tak naprawdę to większość rzeczy właśnie przez Rzeszów. Także ja to odbieram bardzo pozytywnie i pan prezydent jeszcze tam powiedział bardzo mocne zdanie, że dziękując Ukraińcom bronicie Europy. I to są bardzo mocne słowa i uważam, że jeżeli Europa się zreflektuje i nie będzie takich postawek i wyrzutek, jak prezentowali Niemcy czy Francuzi, którzy namawiali do tego, żeby oddać kawałek może Krymu i mieć święty spokój, no takich rzeczy w ogóle mówić nie wolno, a co dopiero o nich myśleć. To jest tak, jakby kazał Niemcom oddać Bawarię, czy naprawdę tak nie wolno. Także ja bardzo pozytywnie oceniam tę wizytę. Zresztą ona chyba była w wielkiej tajemnicy trzymana, dlatego że tak naprawdę widzieliśmy pana prezydenta nad ranem na dworcu, czyli że jechał pociągiem. To też wymaga specjalnych środków ostrożności. Bardzo w moim przekonaniu pozytywna i potrzebna wizyta.
Ryszard Majdzik.
Nie, ja jestem bardzo zadowolony z postawy naszego rządu w ogóle i pana prezydenta, który od początku wspiera Ukrainę, wspiera prezydenta Zełenskiego, zresztą przyjaźnią się, zresztą prezydent wczoraj w parlamencie ukraińskim potwierdził to, prezydent Zełenski, że traktuje Andrzeja Dudę jako przyjaciela i Polaków jako przyjaciół. Ta będzie specustawa, taka ma być specjalna ustawa, właśnie to, co już Stanisław wspominał, traktowanie Polaków na Ukrainie, tak Ukraińców w Polsce, więc to jest taki jakiś przełom. Jest nawet przełom w tym, że widać na cmentarzu Olonowskich, prawda, odsłonięte lwy. Jak ja byłem na delegacji rządowej z ministrem Janem Kaszczykiem do spraw kombatantów i osób represjonowanych, to one były jeszcze pliśnią zasłonięte 2-3 lata temu. A teraz już są odsłonięte, czyli jakieś postępy są, prawda. To jest bardzo dobra, istotna rzecz, że my po prostu z Ukrainą się przyjaźnimy, że wreszcie te pewne niejasności, pewne jakieś zatargi, bo w przeszłości były różne rzeczy, pójdą za pomnienie i będziemy naprawdę razem stworzymy tutaj takie przedmurze przed Rosją, przed imperialistyczną Rosją i będziemy się w stanie obronić nie tylko nas, Ukrainy, tylko całej Europy. To, co powtarza się. Nie tylko Europy. Ukraina teraz daje przykład i ich postawa daje przykład, jak można super armię po prostu powstrzymać. Jak super armia, która mówiła, że w ciągu paru godzin zdobędzie Ukrainę, nie zdobyła tej Ukrainy. I tutaj piękne słowa Andrzeja Dudy, prezydenta w parlamencie ukraińskim, który powiedział, że zaapelował do premierów, prezydentów Europy Zachodniej. Nie, najważniejszy nie jest biznes. Nie, biznes się nie robi z Putinem, nie robi się z bandytami, prawda? Ważniejsze jest niepodległość państwa, które państwo niepodległe zaatakowała Rosja. To są te słowa, te przesłania. Tak samo staramy się, bo też różne słowa idą właśnie z Francji najgorsze, prawda, że Ukraina będzie w poczekalni czekać około 20 lat, żeby ją przyjąć do Unii Europejskiej. To jest jakieś nieporozumienie, bo namawianie, żeby oddać Doniec, żeby Ługańsk oddać, no nie, dla świętego spokoju, to nie Francuzi oddadzą ziemię Rosjanom czy cokolwiek. Tak nie można robić. W trakcie wojny, w trakcie, gdzie oni mordują cywilów, prawda, niewinne dzieci, no nie, to jest dla mnie niedopuszczalne. I tutaj właśnie postawa naszego rządu, postawa prezydenta, że będziemy, i nawet dzisiaj w Davos, prawda, będzie cały czas mówienie o tym, aby jak najszybciej przyjąć Ukrainę do Europy, do państw europejskich, bo jesteśmy, to są Europejczycy tak samo. Tak samo im się należy Ukraińcy, którym zagwarantuje się odbudowę państwa, odbudowę ze zniszczeń, prawda? To jest wspaniała postawa, naprawdę. I pierwszy raz widzę, że przełamujemy te nasze taką barierę, prawda, przed lat naszych przodków, prawda, mieliśmy, jak powiedziałem, były i Wołyń, i inne rzeczy. Ja myślę, że pójdzie to, że pogodzimy się, przebaczymy sobie, a się już przebaczyliśmy sobie, bo pomagamy, prawda, i naprawdę stworzymy tutaj silną opozycję, silny takie przedmurze przed najazdem imperialistycznym rosyjskim. Tu myślę, muszę jeszcze raz pogratulować właśnie panu prezydentowi. A oprócz tego wczoraj w sobotę w Skawinie i w Olkuszu były pikniki wojskowe i co zobaczyłem? Młodzież, ludzie, dziewczyny, kobiety, prawda, na strzelnicę, czy oglądanie wozów bojowych, zapisywanie się do wojska, do służby zasadniczej. Wielkie zainteresowanie młodych Polaków, młodych rodaków tym, aby bronić ojczyzny. To jest coś pięknego. Tu właśnie mój kolega, dyrektor zakładów mechanicznych podlegających Polskiej Grupie Zbrojeniowej, Heniu Łabędź, właśnie przywiózł tutaj z tych zakładów strzelnicę. No, mówię, ja dawno nie widziałem takiego zainteresowania wojskiem, zainteresowania bronią jak teraz. Czyli
i dobrze, jest to, że tak jest. Dobrze, że tak jest. Ryszard Majdzik wywołał kolejny temat tego zaciągu, ale to za chwilę, bo jeszcze Stanisław Bisztyga coś dopowie.
To znaczy, ja chciałem, bardzo dobrze, że Ryszard przed tym tematem, bo to jest temat, który budzi w nas wszystkich i w Ryszardzie pewnie i we mnie też wspomnienia czy służby wojskowej, tej dobrowolnej, która teraz będzie. Ale zanim do tego dojdziemy, chciałem jeszcze zwrócić uwagę na taką rzecz. Otóż bardzo dobrze, Ryszard, powiedziałeś, że należy zakopać te animozje. Podkreślali to obydwaj prezydenci. Teraz jest nowa jakość, nowe relacje we współpracy i zapominamy o tym w relacjach polsko-ukraińskich, co nas dzieliło. I myślę, że to jest przykład również w relacjach polsko-polskich, że też, żeby te urazy gdzieś zaniechać, bo jest dużo ważniejszych problemów. Ale chciałem zacytować, jeśli chodzi o wejście do Unii Europejskiej, to dwa miesiące dał sobie pan Zieleński na to, żeby uzyskać status kandydata. I trzymajmy kciuki wszyscy, żeby mu się to udało, naprawdę. Chciałem zacytować jeszcze panią byłą premier Julię Tymoszenko, która bardzo mi się podobała, jak powiedziała, że byliśmy wszyscy podzieleni na wschód i zachód, ale pierwsza rosyjska rakieta, która spadła na naszą ziemię, zespawała naród ukraiński i teraz jesteśmy jednością. I to jest bardzo mądre i piękne. Tak samo myślę, że zespawana została w znaczącej części Europa. I jeszcze jeden cytat z pani Tymoszenko. Nie popieram żadnych rozmów z wrogiem. Te rozmowy dezorientują społeczeństwo i wszystkich naszych przyjaciół na świecie. Bardzo mocne słowa i uważam, że tutaj ten pogląd, który Ryszard prezentuje, twardego kursu, pani premier Tymoszenko również go zaprezentowała i uważam, że to dobrze. A teraz wracając do tego wątku Ryszarda, ja się bardzo cieszę, że ludzie, młodzi ludzie się interesują. Jeśli faktycznie jest tak, jak zapowiada minister, że mamy mieć 300 tysięcy ludzi w armii, to jest wielka sprawa. I nie wiem, Ryszard był też zasadniczo w służbie wojskowej, ja odbywałem szkolenie dla studentów szkół wyższych, ale bardzo się cieszę, że młodzi ludzie...
Tak zwany SOR.
No właśnie, że młodzi ludzie próbują, że młodzi ludzie wiedzą, jak się obsługiwać bronią. Oby nigdy tej umiejętności nie były im potrzebne, ale uważam, że każdy młody mężczyzna takie umiejętności powinien posiadać i bardzo mocno kibicuję tej akcji. Bardzo dobry pomysł piknikowy, słuchajcie, bo to takie niby na pół żartem, pół serio, ale jednak na poważnie zetknięcie z bronią, zaprezentowanie projektu. Jeżeli żołnierze się na to zdecydują, to jest bardzo rzetelna podstawa do tego, żeby budować swój byt, bo przecież to są przyzwoite pieniądze i uważam, że to jest bardzo, bardzo dobry kierunek i tylko kibicuję, a Skawina tu jest dla mnie wzorem. W Myślenicach nie było jeszcze tego, muszę podpowiedzieć burmistrzowi, żeby brał przykład ze Skawiny i z Ryszarda Medzika, dlatego, że ten piknik w Skawinie odbił się szerokim echem w całym województwie. Muszę pogratulować.
Ryszard Medzik.
No dziękuję Stanisław. Stanisław, tu miałeś rację, że ta sama animozję, jak między Polską a Ukrainą chcemy zacząć, tak samo w Polsce powiedzieli, że też trzeba zacząć. Ale tu w Polsce, Stanisław, naprawdę proszę cię, wytłumacz, przetłumacz swojemu szefowi, Donaldowi Tuskowi, bo znowu, nie wiem, czy poseł ze Skuca, znowu chce teraz naprawiać Kościół i różnicować Kościół, oddzielić od państwa i takie rzeczy opowiada. No czy on sam prowokuje. Stanisław, przecież my takich słów nie wypowiadamy. Nie chcemy się kłócić. My się nie kłócimy. Ktoś nas cały czas prowokuje. Wytłumacz, albo niech się ten pan schowa, bo na pewno, tak widzę z Platformy, jesteś w Platformie, ale widzę, że ty całkiem inaczej myślisz. Ty nie chcesz podziału społeczeństwa, nie chcesz kłótni, a jednak ktoś do tego doprowadza. No, no żeby to jednak to zaniechać tego.
No, zachowajmy spokój. Myślę, że wątek Donalda Tuska rozstawmy sobie na oddzielny temat, bo tutaj widzę, że...
To jeżeli osobowo, panowie,
w
zeszłym tygodniu nie zdążyliśmy, dzisiaj zdążymy. Adam Glapiński decyzją Sejmu pozostanie kolejnych 6 lat szefem Narodowego Banku Polskiego. To dobrze czy źle? Ryszard Majdzik.
Znaczy, dla mnie bardzo dobrze, ponieważ Glapiński, to co widać, jednak dba o interes i finansowy państwa, prawda, pilnuje tego interesu. Jeżeli była możliwość, nie było jeszcze wojny, to przecież były obniżane stopy procentowe, prawda, a teraz, no niestety, wszędzie na świecie się odbija, nawet w Stanach Zjednoczonych, gdziekolwiek, podnosi się te stopy procentowe w banku, więc tutaj jest dbanie o interes, jest to, żeby nie była większa inflacja, chociaż jest inflacja, ale żeby nie pogłębić, żeby czasem nie było krachu na rynku finansowym. Tutaj jest bardzo, bardzo dobrze się spełnia właśnie na tym stanowisku Glapiński. Także jestem jak najbardziej za, popieram i wierzę w to, że wojna się zakończy i będzie normalizacja tak samo 100%. Także nasz naród na pewno to w jakimś stopniu odczuje, ale później złagodzone będzie wszystko i to, co straci, odzyska z powrotem.
Stanisław Biśtyga.
Trafi do naszych kieszeń.
No ja bym chciał, żeby tak było, jak Ryszard mówi, natomiast tutaj dość taki trudny problem jest, bo z jednej strony mamy do czynienia z pewnym showmanem, który mówi, że mamy takie ilości pieniędzy, że możemy pożyczać, że w zasadzie nie będzie inflacji, że będzie ujemna. Chciałem tylko przypomnieć, że inflacja to jest nic innego jak proces zmiany cen w całej gospodarce. I tak naprawdę to rozumie się przez inflację najczęściej albo średnie zmiany cen towarów i usług nabywanych przez przeciętne gospodarstwo. I teraz jakbyśmy sobie te wskaźniki inflacji porównali, jak przypominam sobie, że pan Glapiński mówił, że będzie 2,5%, a jest 15%, to trudno mówić o tym, że panuje nad sytuacją. Nie wszystko da się usprawiedliwić wojną i COVID-em. Kiedyś mówiło się do pana premiera Tuska, ulubieńca pana Ryszarda Mencika, panie premierze, jak żyć? A teraz emeryt pyta pana premiera Morawieckiego, panie premierze, otrzymałem emeryturę z 7% podwyżką przy 15% inflacji. To o ile żyje mi się lepiej? To jest takie piękne pytanie, ale Stanisław, na które w zasadzie nie ma odpowiedzi.
Tu proszę nie wprowadzać opinii w błąd, ponieważ nie kto inny, tylko ten rząd zadbał o emerytów. Dostali pieniądze emeryci, dostają 13 pensje, dostają 14, dostali podwyżki większe, za Tuska dostawali po 2 złote, było to śmieszne, po 2 złote dostawali podwyżek. Także nie czarujmy, naprawdę jest kryzys na świecie, jest wojna, prawda, nie tylko COVID, COVIDami, ale mamy, uzależniła się Europa Zachodnia od gazu, od energii wschodniej, prawda, i to wszystko jednak skutkuje, to wszystko skutkuje tym, że ceny rosną. Tak samo jeżeli mamy Ukraina, spichlerz Europy, prawda, to też ceny rosną. Także bądźmy realistami, mówmy prawdę, a nie zakłamujmy tego, nie mówmy nieprawdy, bo to są półprawdy.
Prawdę i tylko prawdę mówimy, drogi Ryszardzie. Natomiast jak sobie weźmiemy 100 zł, które było miesiąc temu, rok temu czy 2 lata temu, za chwilę benzyna będzie po 8 zł i to też jest prawda. Nie wszystko da się usprawiedliwić wojną. Ja trzymam kciuki za to, żeby się rządowi udało. Trzymam kciuki, ale absolutnie uważam, że na razie w tej walce z inflacją nie odnosimy nadzwyczajnych sukcesów. Rząd musiałby te wpływy z obligacji gdzieś tam zakopać. Tłumić inflację, to trzeba te emisje obligacji antyinflacyjnych gdzieś schować. Popyt się i inflacja wtedy się zmienią. Nadpłynność banków. To jest bardzo duży temat, nie na tą dzisiejszą audycję. Ja to bardzo mocno śledzę i trzymam kciuki, żeby rządowi się udało, ale na razie uważam, że sytuacja jest niezwykle skomplikowana, niezwykle trudna. Bardzo bym chciał, żeby się udało, bo przecież ja sam jestem stypendystą ZUS-u, czyli emerytem. I też trzymam kciuki za to, żeby te emerytury miały określoną wartość. To, że jest czternastka, fajnie. Ludziom trzeba pomagać, trzeba ich wspierać, ale to samo problemu nie rozwiąże. Jest problem aktywizacji zawodowej emerytów. No jest naprawdę mnóstwo rzeczy, o których trzeba rozmawiać i ja tylko prawdą się kieruję i tym, co czytam w gazecie prawnej, w statystykach GUS-owskich i na razie, no za chwilę Ryszard podjedzie na stację benzynową i będzie benzyna po 8 zł. I naprawdę nie da się powiedzieć, że to jest wina Tuska.
Ryszard Majcik.
Ja tu nie powiedziałem, że to jest jakaś wina Tuska. Proszę nie imputować mi słów, których ja nie wypowiem.
To był chyba żart, jeżeli ja dobrze zrozumiałem.
To, co Tusk mówi, to ja mówię, to mówię i ludzie to słyszą. Ludzie sami nie są głupcy, sami wiedzą, jak na czym to polega, jaką stosuje socjotechnikę. Ja nie chciałem tej rozmowy, ale jeżeli tak, to proszę bardzo. Powtórzę jeszcze raz. Za Tuska emeryci nie dostali nic. Dzieci polskie nie dostawały nic. Więc mówmy realistycznie. Mówi się, że za dużo się rozdaje. Cały czas to mówi pan Tusk. Weźcie, wtedy ta droga, prawda?
Nie tylko pan Tusk, musimy, tak ekonomiści mówią, panie Ryszardzie.
My musimy patrzeć na coś innego. Pieniądze rząd tak samo daje. Pamiętajmy, że czy więcej pieniądza na rynku, to tak samo ten popyt będzie rósł.
I inflacja będzie rosła, oczywiście.
Dobrze, nie zawsze. Nie, Stanisław. Nie mówmy tylko inflacja. Jeżeli kupuje towar, nie zalega na półkach, to czyli coś funkcjonuje. To jest rozwój gospodarczy wtedy, prawda? Bo fabryki produkują, bo fabryki, ludzie mają pracę, mają za to wynagrodzenie. A jeżeli zamrozimy, to nie będzie. Będzie wtedy deflacja. Także spokojnie. Ja naprawdę, patrzmy rozsądkowo. Jeżeli w Ameryce Północnej był kryzys w latach 20., to co zrobiono? Puszczono dodatkowe socjale, czyli pieniądze na rynek. Tak się robi w normalnym świecie. I polski rząd to robi. Bardzo dobrze to robi. O, jeszcze powinien więcej dawać, bo emeryci, czy dzieci nasze polskie, bo to jest nasza przyszłość, powinni mieć jak największej pieniędzy na rozwój naszej
przyszłości. Tylko żeby ten pieniądz, drogi Ryszardzie, miał dzieci. Jakąś wartość. Czy tutaj znowu mają, wraca i koło się zamyka.
To jedno powiem. To wiesz co, to Stanisław, jedno powiem. To kto dokupił złoto do Banku Narodowego Polskiego? Nie rządy Tuska. Czyli właśnie tu jest zamrożenie kapitału, tu jest właśnie wzmocnienie złotówki. Tylko nasz rząd kupił to złoto po to, żeby wzmocnić złotówkę. Więc jakieś kroki były i są robione. Oczywiście, że nikt nie przewidzi, tak mówi, że inflacja taka. Kto przewidział, że będzie wojna? Chociaż myśmy o tym mówili. Kto przewidział, że uzależnienie Europy od surowców energetycznych ze wschodu, czyli z Rosji, takie skutki przyniesie, że właśnie ropa wszystko drożeje? No, Stanisław, naprawdę, my nie jesteśmy bogatym państwem. Oprócz tego nie kto inny, tylko wasi koledzy jeżdżą do, jak Targowica, jeżdżą jak psy i szczekają na Polskę w Unii Europejskiej w Brukseli. Zamiast pomóc, bo widzą, że pieniędzy nie ma. I się cieszą, jak nam kary dają. To jest jakieś chore. To jest horror. Ja czegoś takiego nie rozumiem. Bo każdy Polak, który się czuje Polakiem, kocha swoją matkę, ojczyznę, Polskę, nigdy nie będzie działał na szkodę swojej matki. Nie będzie krzywdził swoje dzieci, czyli naszych rodaków Polaków. A to jest cały czas na krzywdzie ludzkiej, krzywdzie Polski się cieszą. No to jest jakieś naprawdę.
Dajmy odpowiedzieć, Stanisław Biśtyga.
Nie, to trudno się do tego odnieść. No to jest język Ryszarda Majdzika, ekonomia według Ryszarda Majdzika i to jest trochę inna ekonomia niż ta rzeczywista. Ja bym nie używał takiego określenia, że psy, że jakieś tam szczekanie. Nie wolno tak mówić, panie Ryszardzie. Wyrażajmy swoje poglądy zdecydowanie jasno, ale nie obrażajmy nikogo. Uważam, że każdy z nas przychodząc rano do sklepu i rzeczywistość swoją analizując na cały dzień, widzi jaką ma sytuację. Czy mu się żyje lepiej, czy mu się żyje gorzej. Ja oczywiście życzę temu rządowi, żeby się uporał ze wszystkim, ale na dziś to wygląda tak, że drukujemy pieniądze, a pan Glapiński drukuje pieniądze, w skrócie mówiąc, a pan Morawiecki je wydaje. Ja wiem, że trzeba wydawać, ale trzeba to robić naprawdę mądrze.
A pan
tu jeździ
do Unii Europejskiej, żeby nawet nie dano
tu stawiamy panowie kropkę. Nie dogadacie się w tym temacie, co zresztą nie dziwne.
Każdy ma swoje zdanie.
Każdy dogadacie się, tylko każdy zostanie. Nie, przy swoim. Na szybko. Krakowia, koniec końców 9. Wisła, co szokujące, 17. Nawet gdyby ktoś licencji nie dostał, to utrzyma się bruk Bettermalnika Nieciecza. Na koniec porażka z Wartą Poznań. Jakaś wielka historia Wielkiej Wisły zatoczyła koło i Wisła wraca tam, gdzie była mniej więcej przed erą prezesa Cupiała, Stanisław Biśtyga.
No to smutny to był, smutny to była sobota i smutny weekend. Prawdziwi kibice faktycznie, można powiedzieć, płakali. Ci, co przyszli na mecz, wywiesili takie piękne napisy. Wisełka, drużyna z przypadku, zarząd, piłkarze, ojcowie spadku, piłkarzyki, pajacyki i gwizdy przy wyczytywaniu nazwisk. No to smutny koniec. Tam kilka osób tylko się ocaliło, o których pozytywnie się kibice wyrażali. Natomiast no, trudno mi powiedzieć, co dalej. Ja uważam, że bardzo mocna dyskusja trzeba. Jeśli się zarząd będzie wsłuchiwał w opinię kibiców, w opinię naprawdę ludzi, którzy żyją Wisłą i jej mocno kibicują, to sądzę, że, no, że jest szansa na wyprowadzenie. Ale tak jak wszedł Widzew po 8 latach, to bardzo bym chciał, żeby Wisła wcześniej weszła z powrotem do Ekstraklasy. Bo to jest naprawdę trudny problem i tak jak kiedyś Krakowi życzyłem, żeby weszła, tak samo teraz. To jest temat na oddzielną dyskusję. Mam nadzieję, że się uporają ze własnymi problemami, że nie będzie tylko rozliczeń, że będzie jednak myślenie o przyszłości i że sponsorzy, którzy deklarowali, że zostaną, faktycznie zostaną.
Ryszard Majdzik.
To też szkoda, że krakowska drużyna, prawda, spada z Ekstraklasy. No ale myślę, że no i tu też faktycznie nieładne zachowanie kibiców. Zresztą Błaszczykowski, to co widziałem, wystąpił, tam parę słów powiedział, prawda. Widać, że no przejęty jest, chociaż ja widziałem dużo kibiców właśnie, dużo kibiców, bo ja szanuję kibiców, a tym bardziej się krakowskich drużyn. I widziałem, jak płakali, prawda. Czyli są kibice, którzy faktycznie no, swoją Wisłę Kraków kochali, prawda.
Tak,
i się kochają.
Krakowia ma swoje
więc
kibice.
Ja myślę, tak, ja myślę, bo Krakowia też ma, prawda. Oczywiście. Ja myślę, że i życie, ja nigdy powiedziałem, że jestem czy przeciwko coś, życie Wiśle, żeby miała taką okazję i postarała się po prostu nie załamywać się, żeby dobrze grali i weszli za rok z powrotem do Ekstraklasy. Także naprawdę tego życzę. A zadowolony jestem z postawy na koniec Krakowi. No, o co prawda zawsze marzyło mi się, żeby było mistrzem Polski, ale na 9. miejscu też nie jest źle.
Mogło być 6., prawda, gdyby wygrała.
Bo też w początku się Krakowi sezonu nie wiodło, więc...
Stawiam panowie kropkę.
I Krakowia ratuje honor Krakowa, no tak, tak. No.
Trochę tak. Oby Hutnik, oby Garbarnia poszły do góry, oby Wisła szybko wróciła. Trochę będzie smutno bez derbów, chyba że profesor Filipiak wymyśli z Jakubem Błaszczykowskim, że będą derby takie po prostu sparingowe.
Ja myślę, że będą.
Panowie, za tydzień gość specjalny w naszej audycji, Makino Kobilański. Ile to lat na scenie, panie Stanisławie?
65 lat twórczości, 85 lat życia i 45 lat zespołu Andrusy Makino.
To
Aleksander Lodzia-Kobyliński będzie z nami za tydzień, bo jest piękny koncert, na który myślę, że też zaprosi. Ja dzisiaj o nim powiem. 1 czerwca na Nowogródzkie Centrum Kultury Benefis. Warto się tam wybrać. Być może
historia Zwierzyńca, historia Krakowa. Tak, chyba ostatni z Andrusów. Panowie, wczoraj to będzie na koniec. Wczoraj 5. rocznica śmierci Zbigniewa Wodeckiego. Za chwilę Inka wypuści. Lubię wracać tam, gdzie byłem. Piękna piosenka Zbigniewa Wodeckiego. Dziękuję wam za dzisiaj. Stanisław Biśtyga.
Bardzo dziękuję.
Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, radny Sejmiku Małopolskiego, Ryszard Majdzik.
Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję pani realizatorce. Dziękuję panu redaktorowi. Dziękuję słuchaczom. I tak samo Stanisławowi.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Skawina, Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Wojciech Jakubowski. Do usłyszenia za tydzień.